Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło w klubach parlamentarnych projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Eliminuje on możliwość stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego oraz dostosowuje polskie prawo do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a chodzi o wyrok dotyczący wydawania nakazów zapłaty na podstawie ksiąg bankowych. Prezes stowarzyszenia Arkadiusz Szcześniak liczy, że któryś z sejmowych klubów złoży ten projekt nowelizacji dwóch artykułów kodeksu postępowania cywilnego jako inicjatywę poselską. Po pierwsze, stowarzyszeniu chodzi o to, by prawidłowo wykonano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Uznał on, że niezgodne z konstytucją są zapisy o bankowym tytule egzekucyjnym i nie powinny obowiązywać dłużej niż do 1 sierpnia 2016 roku.
Niestety poprzednia koalicja rządowa Platforma Obywatelska z PSL-em przegłosowali ustawę, która zezwoliła na funkcjonowanie tych przepisów niekonstytucyjnych w nieskończoność. No, w naszej ocenie tak nie powinno być. Wyrok Trybunału powinien być wykonany prawidłowo i to jest jeden z zapisów tej ustawy. A drugi dotyczy tak zwanych nakazów zapłaty. Są to narzędzia prawne, które pozwalają bankowi w sposób dowolny wpisać kwotę zadłużenia i taką kwotę zazwyczaj sąd akceptuje niestety bez żadnej weryfikacji. A ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości potwierdziły, że takie zapisy są niezgodne z dyrektywami, dlatego że nie gwarantują właściwej ochrony konsumentom, a także nie wymuszają na sędziach badania umowy pod kątem jej zgodności z prawem.
Stąd stowarzyszenie w kodeksie postępowania cywilnego proponuje dodać jeden artykuł mówiący, że jeżeli wierzyciel prowadzi egzekucję na podstawie BTE opatrzonego klauzulą wykonalności, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone na wniosek dłużnika. Stowarzyszenie liczy na to, że grupa 15 posłów złoży nowelizację jako projekt poselski jeszcze przed wyborami samorządowymi. Na razie deklarację poparcia złożył klub Kukiz 15. Minister energii chce, by PGNiG przeprowadziło kontrolę korporacyjną w sprawie kontraktu z Gazpromem z 2010 roku. Szef resortu Krzysztof Tchórzewski w Sejmie mówił, że Polska za poprzedniej ekipy rządzącej zrezygnowała z miliarda, który należał się za usługi przesyłowe z lat 2006-2009. Można oszacować, że Polska dodatkowo, godząc się na ograniczenie zysku spółki Europol Gaz do 21 milionów złotych rocznie, w ten sposób straciła około 2-2,5 miliarda złotych dodatkowego wynagrodzenia za przesył, mówił minister energii. Negocjacje kontraktu rozszerzono na sprawy związane z przesyłem i żadnych ustępstw strony rosyjskiej nie uzyskano, zaznaczył. Ta kwestia, jak dodał szef resortu Krzysztof Tchórzewski, wciąż pozostaje niewyjaśniona.
Europol Gaz, która administruje w tej chwili gazociągiem, no ona może zgodnie ze zgodą z 2010 roku podpisaną przez premiera Pawlaka tylko rocznie notować zysk i to wspólny dla Polski, dla PGNiG-u i dla Gazpromu 21 milionów złotych. A więc de facto jest to skrośne finansowanie Gazpromu przez stronę polską. No, na takie rzeczy my cały czas godziliśmy się i nawet jeśli w tej chwili jest sytuacja taka, że w 2010 roku zostało to podpisane, to my jednak musimy cały czas głośno podnosić, że to był kontrakt, który został wymuszony, kupiony. No trudno powiedzieć, co, jak to się stało.
Minister mówił też, że za kształt porozumienia między rządem Rzeczpospolitej a rządem Rosji na dostawy gazu rosyjskiego do Polski podpisanego w 2010 roku odpowiada rząd PO-PSL. Przytaczał też ustalenia odtajnionego raportu z kontroli umów gazowych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Izba ta oceniła w tym raporcie m.in., że zarówno ówczesny minister gospodarki, jak i PGNiG nie wykorzystali w pełni swoich możliwości negocjacyjnych, nie podejmując próby uzyskania od Rosjan równoważnych korzyści dla Polski. A teraz Gazprom chce podważyć także korzystne dla PGNiG orzeczenie Trybunału Sztokholmskiego. Sąd arbitrażowy uznał, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie, tak zwanym kontrakcie jamalskim. Przez lata Gazprom odrzucał możliwość dokonania takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco przewyższała ceny na rynkach europejskich. W Rumunii rozpoczęło się dwudniowe referendum w sprawie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Chodzi o poprawkę wprowadzającą do tamtejszej ustawy zasadniczej zapis stwierdzający, że małżeństwo to wyłącznie związek mężczyzny i kobiety. Obecna rumuńska konstytucja zawiera zapis stanowiący, że małżeństwo jest związkiem małżonków. Zgodę na przeprowadzenie plebiscytu wydał rumuński Trybunał Konstytucyjny. Za referendum opowiedział się Senat i Izba Deputowanych. O głosowanie nad zmianą w konstytucji zaapelowało, podpisując petycję 3 miliony Rumunów. Żyjemy w czasach ogromnego chaosu pojęć i kryzysu prawdy, dlatego za pomocą decyzji prawnych i politycznych trzeba przywracać pewien ład i porządek, tłumaczy ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Ci, którzy wychodzą w tej chwili, mówiąc symbolicznie, na ulicę Bukaresztu, żeby protestować przeciwko temu referendum, to są ci sami ludzie, którzy bardzo mocno krzyczą, wrzeszczą, niszczą porządek rzeczywistości, broniąc tak zwanego prawa aborcyjnego, czy tak zwanego prawa do zawierania związków homoseksualnych. To pokazuje, mówiąc najkrócej, cynizm i hipokryzję tej strony politycznej, tej sceny politycznej. Druga natomiast myśl bardzo zasadnicza, ogromny szacunek dla narodu rumuńskiego, ogromny szacunek dla polityków rumuńskich, którzy mają odwagę wbrew mainstreamowi, wbrew tendencjom, które panują w świecie zachodnim, stanąć po stronie rozumu, stanąć po stronie prawdy. Po prostu wielki szacunek i przykład do naśladowania.
A organizacje opowiadające się za tak zwaną równością par jednopłciowych potępiły inicjatywę zorganizowania referendum. Przeciwnicy zmian nawołują do bojkotu. Aby głosowanie było ważne, wymagana jest 30% frekwencja. Plebiscyt zakończy się jutro, a wyniki mamy poznać w poniedziałek. Odzyskamy Ukrainę z powrotem, czyli w granicach sprzed agresji Rosji. Nie oddamy naszej ziemi, zapewnili m.in. ukraińscy żołnierze, którzy stacjonują w Awdijiwce pod Donieckiem na froncie walk z separatystami prorosyjskimi. Będziemy tu do końca, dodają. W Donbasie wciąż trwa wojna. Wiadomości z Awdijiwki obiegły świat szczególnie w ubiegłym roku, gdy doszło do wyjątkowej eskalacji przemocy. Ataków dokonywali prorosyjscy bojownicy z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, którzy użyli wyrzutników, granatów i ciężkich karabinów maszynowych. Miasto dziś jest częściowo wyludnione. W wielu miejscach widać ślady wojny, m.in. zburzone budynki, opustoszałe ulice. Konflikt na wschodzie Ukrainy trwa od 2014 roku, kiedy po ucieczce z kraju prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza i aneksji Krymu przez Rosję, wspierani przez Moskwę separatyści utworzyli dwie samozwańcze, tak zwane Republiki Ludowe, Doniecką i Ługańską. W wyniku walk w tym regionie, jak mówili polskiej agencji prasowej żołnierze, zginęło prawie 11 tysięcy ludzi. To były wiadomości w Radiu Maryja, kolejny serwis w południe po modlitwie Anioł Pański. A na zakończenie pozostała nam jeszcze prognoza pogody. Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na zachodzie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr umiarkowany i dość silny na terenach podgórskich, w porywach do 65 km na godzinę, południowy, w Tatrach chalny. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1006 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać.